Arsenał Kultury.
Dzień dobry w Arsenale Kultury. Witamy jak zwykle co tydzień Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Piotr Bernatowicz.
I zapraszamy Państwa dzisiaj na spotkanie z rzeźbą. Wczoraj miało miejsce niezwykłe, moim zdaniem, wydarzenie. Nie tylko też moim zdaniem. Wielu osób w Poznaniu i też całego środowiska, wydaje się, związanego właśnie z tą materią rzeźbiarską. Wręczenie Nagrody Arteonu za 2017 rok. Wczoraj ta nagroda powędrowała do Grzegorza Gwiazdy. A w studiu witamy samą Gwiazdę, Grzegorza Gwiazdę, rzeźbiarza nagrodzonego. Dzień dobry.
No, dobry wieczór.
I redaktor naczelną miesięcznika o sztuce Arteon, która tę nagrodę wczoraj wręczała, Karolinę Daszak.
Dobry wieczór.
Pozwolę sobie od razu zadać takie pytanie, właściwie parafrazę pytania, które zadały w kontekście konferencji w Orońsku Marta Smolińska i Eulalia Domanowska. One zastanawiały się nad tym, czy można jeszcze uprawiać tak zwaną klasyczną rzeźbę, a ja parafrazując zadam pytanie Karolinie Staszak, czy wypada jeszcze, czy można jeszcze nagradzać klasyczną rzeźbę?
No, skoro magazyn o sztuce nagrodził rzeźbę klasyczną, to wydaje mi się, że można. Nie byle jaki mieliśmy też, nie byle jaki skład kapituły, to może od razu powiem, jak kto wchodził w skład kapituły. Profesor Jerzy Fober, to jest wybitny rzeźbiarz, który tworzy głównie w drewnie. Doktor Zbigniew Mańkowski, krytyk sztuki, także akademik, oraz dyrektor kultowej galerii Elblągu Jarosław Denisiuk. Wydaje mi się, że to pytanie, znaczy baza, którą tutaj pani redaktor parafrazuje, to pytanie, czy można jeszcze uprawiać tak zwaną klasyczną rzeźbę, ono padło właśnie na konferencji w Orońsku, która obecnie Orońsko wydaje mi się, że zbiera takich teoretyków, gromadzi takich teoretyków i takich artystów, którzy bardzo chcieliby właśnie, żeby tej klasycznej rzeźby może nie uprawiać, ale żeby ona nie była taka widoczna. Może mają jakiś problem z tym, że taka praktyka artystyczna wciąż istnieje, a ta teoria, wszystkie modne dyskursy mówią o tym, że no przecież mamy kryzys mediów tych tradycyjnych, to znaczy mamy do czynienia ze śmiercią malarstwa, natomiast rzeźba jest teraz redefiniowana w taki sposób, że rzeźbą nazywa się wszelkie działania, także działania takie konceptualne, postkonceptualne. Mówi się na przykład o rzeźbie społecznej, czyli właściwie o takiej animacji kulturowej. Dzisiaj artysta wchodzi w rolę takiego akowca niejako, ale jest artystą przecież, więc jakby jeśli to środowisko zadaje takie pytanie, to jest oznaka tego, że może mają zbyt dobre samopoczucie, tak mi się wydaje.
Ale czy to nie jest pewna ignorancja? Rozmawiałam dzisiaj z panią Eulalią Domanowską przez telefon i zapraszając ją do programu przedstawiłam laureata i pani Eulalia stwierdziła, że tej postaci nie zna i prawdopodobnie większość jej pracowników Centrum Sztuki Rzeźby w Orońsku też nie zna Grzegorza Gwiazdy.
No, ja mogę tylko odpowiedzieć na to, trochę niezręcznie się zrobiło, bo tu jednak to jest nasza gwiazda, ale mogę odpowiedzieć tak, że właśnie jest to oznaka ignorancji. Niedawno wyszły zeszyty rzeźbiarskie poświęcone naszemu laureatowi, więc jeśli pani dyrektor ważnego ośrodka, no najważniejszego, właściwie jedynego ośrodka, który zajmuje się rzeźbą współczesną, nie zna tego nazwiska i nie potrafi powiedzieć nic na temat tej propozycji artystycznej, no to jakby nie świadczy to o naszym laureacie i o tym, co my próbujemy promować, nagradzając takiego laureata, tylko właśnie o kompetencjach. Ostro chyba zabrzmiało, ale to trochę jest bulwersujące.
To wykorzystajmy to, że mamy laureata w studio. Wystawa w Akademii Ekonomicznej, w nowym budynku Uniwersytetu Ekonomicznego właściwie już. Te akademie wszystkie zmieniają się na uniwersytety, także Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu to jest uniwersytet, także trudno to wszystko spamiętać. Ale wracając do rzeźby, do naszego laureata Grzegorza Gwiazdy, wystawę można oglądać. Te rzeźby, no, głównym problemem, tak mnie się wydaje, nie wiem co pan o tym sądzi, no, jest człowiek, jest figura ludzka, jest postać człowieka. Czy na tym polega wygląda to, ta klasyczna rzeźba dla pana, że ona koncentruje się właśnie na człowieku, że człowiek jest w jej centrum?
Oj, tu tyle problemów padło. Tutaj się czuję trochę zakłopotany tą całą sytuacją. Bo wydaje mi się, że nie ma nic zdrożnego w tym, że kogoś można nie znać albo nie pamiętać imienia. Jest to zupełnie normalne. Co do tych określeń klasyczności jakiejś, myślę, że ciężko mi się też trochę wypowiadać tak jakoś ogólnie i jestem w tej komfortowej sytuacji, że za bardzo mnie nie interesuje to, co się robi albo co należy robić.
I pytanie się jest, tym, odnosi się tym, do pana twórczości, ja, do tego, co, tak, czym dla pana tak, jest właśnie rzeźba, co jest w niej
tak,
najważniejsze?
Ja nawiązuję trochę do tego, co poprzednio padło tutaj, co należy robić, co nie należy robić, co się robi i tak dalej. Mam to szczęście, że mogę po prostu kierować się swoją miłością jakąś do różnych estetyk, podejmować różne flirty formalne, ale też takie związane z treścią tych prac. Więc jeśli chodzi o tematykę, no to tak, no jest jakby w centrum mojego zainteresowania jest człowiek. Te prace służą dla mnie do poznawania siebie, do poznawania innych, bo jak się spędza 5 miesięcy na przykład w pracowni, przychodząc codziennie do tej pracowni, spędza się kilka godzin na pracy. Ja takie ukułem sobie powiedzenie, że te prace to jest jakby rodzaj spiętrzonej świadomości, dlatego że ja codziennie przychodzę trochę inny i mam jakiś główny temat tej pracy, ale coś mi się przydarza w życiu, coś czytam, zmieniają się moje nastroje różne i jakby wynikiem tej kumulacji jest ostatecznie ta rzeźba, która gdzieś po 5 miesiącach jest gotowa do zaprezentowania. No i są to w tym sensie są to złożone rzeczy. One właśnie służą dla mnie do poznawania siebie przede wszystkim, ale ponieważ wydaje mi się, że jesteśmy trochę podobni.
A jaki jest punkt wyjścia do pracy nad rzeźbą? Czy to jest jakaś obserwacja? Czy to jest jakaś myśl? Gdzie rodzi się? Jak rodzi się pana rzeźba?
No dróg jest wiele. Często jest to jakaś myśl przewodnia. Czasami jakiś motyw formalny, który mnie zauroczy i on się potem rozrasta do jakiejś bardziej złożonej historii, no ale najczęściej jest jakaś koncepcja ogólna, dla której szukam właściwej formy.
A jeżeli chodzi o materiał, te rzeźby, które możemy zobaczyć na wystawie, one jakby z różnego materiału są zrobione. Są rzeźby z brązu, jest akryl, są też
żywica akrylowa,
papier i żywica, czyli jakby ten materiał jest różny. No ja mam wrażenie, że on jest bardzo istotny dla odbioru, że on też buduje to znaczenie. Czy ma pan jakiś ulubiony materiał, czy dobiera pan po prostu materiał w zależności od tej myśli, tego pierwszego impulsu, który chce pan przekazać?
Znaczy, ja uwielbiam glinę. I przede wszystkim pracuję w glinie jako ten wyjściowy materiał. One są potem odlewane w różnych rzeczach. Też, to brzmi śmiesznie, ale są odlewane w papierze też. Znaczy, jakby technologia jest taka, że się wykłada formy gipsowe tym. No oczywiście ma to znaczenie symboliczne, dlatego że inaczej odbieramy formę, która jest zrobiona z papieru, jakiegoś nietrwałego, delikatnego materiału, a inaczej formę, która jest z brązu. Więc ten materiał ma oczywisty ładunek treści w sobie.
Trochę może opowiedzmy, jesteśmy w radio, nie widać prac plastycznych, rzeźba heretycy. Zresztą te rzeźby mają bardzo, no mają tytuły, one też jakby wydaje mi się pomagają zrozumieć, czy wniknąć, odczuć te rzeźby. Praca, która ma formę trzech postaci, właśnie z papieru one są zrobione, czy papier żywica, taki jest materiał. No ja muszę powiedzieć, że bardzo na mnie to oddziałało, jakby ta rzeźba tych trzech postaci siedzących o takich zapadniętych klatkach piersiowych. Trochę ta materia papieru też sprawia, że te postaci są jakby takie łuszczące, jakby, no, można powiedzieć, wysychające, i twarze, głowy, jakby takie głowy mędrców, ale też oczy, które są oczami niewidzącymi. No tutaj opowiadam o swoich wrażeniach, może po to, żeby trochę nakreślić Państwu, że te rzeźby naprawdę potrafią formą mówić, i też mówić, myślę, o sprawach, które bardzo trudno jest tak wyrazić w języku mówionym. Tytuły, bo te tytuły, czy ja dobrze to czytuję, one jakby służą, nakierwują na odbiór. Jak te tytuły się pojawiają, jak się rodzą w odniesieniu do rzeźb pana?
No one mają być jakimś wskazaniem. No to bardzo miło się zawsze słucha jakby po to rzeźbie, żeby właśnie nie opowiadać. Znaczy w ogóle ogólnie wydaje mi się, ja trochę uciekam od odpowiedzi, ale zaraz tam wrócimy, że do tych tytułów. Że tak mi się wydaje, że sztuka jako taki bardzo, że sztuka jest ogólnie bardzo, bardzo pojemna. W sensie bardzo wiele rzeczy może zmieścić, i to fajnie chyba, że mieści. Znaczy ta różnorodność jest dla mnie jakąś atrakcją, jakimś doświadczeniem, i to jest piękne, ale jest jakby jedną z funkcji sztuki jest komunikowanie pewnych, tak mi się wydaje, jak ja to rozumiem, jest komunikowanie pewnych treści. Nie jest to język, bo dlatego, że język ma określoną jakąś gramatykę, którą jest zrozumiała dla jakiejś szerszej grupy. A wydaje mi się, że w rzeźbie jest tych gramatyk możliwych nieskończona ilość. I w tym sensie rzeźba nie jest sposobem komunikacji, za pomocą którego jakby skutecznie moglibyśmy sobie zamówić kawę na przykład w restauracji, ale już do na przykład doświadczania człowieczeństwa, jakichś różnych aspektów naszej egzystencji się nadaje już zupełnie przyzwoicie, moim zdaniem. Dlatego właśnie chciałem powiedzieć, że bawię. No chyba tak, chyba jest to rodzaj też zabawy, jest to rodzaj rozrywki. Sztuka może być rozrywką, może uczyć, może nam otwierać oczy na różne rzeczy. Tak mi się ogólnie też wydaje, że i tak postrzegam taką sztukę, jaką kocham, nie? Że sztuka, jeśli jeszcze tylko dokończę myśl, dobrze, bo mi później ucieknie, że sztuka jest czymś szczególnym, to znaczy w takim sensie, że ona wyrywa nas z tej codzienności, w której mam wrażenie, że mamy tendencję jako ludzie do generalizowania, budowania jakichś reguł ogólnych. To bardzo jest praktyczne, ułatwia nam żyć, nie? A sztuka jest czymś, taka jaką kocham właśnie, jest czymś szczególnym, wyrywa nas z tej codzienności, z tej rutyny, która jest właśnie wygodna, praktyczna bardzo, zawiesza naszą obecność w tym życiu, w tym doświadczeniu czegoś właśnie wyjątkowego, ale tylko po to zawiesza naszą obecność w tym życiu, żeby potem jakby cisnąć nas głębiej w to życie, nie? Żeby doświadczyć go jeszcze mocniej. I jakby to jest moje doświadczenie też. No wiadomo, że ja nie robię rzeczy, które mi się... No to staram się robić rzeczy, które mi się podobają. Później to różnie jest na koniec, jako ten efekt końcowy. No ale staram się właśnie doświadczać jakichś takich rzeczy szczególnych w tej pracowni. No a te tytuły, wracając do pytania, są jakby może delikatnym strumieniowaniem jakichś intelektualnych skojarzeń, jakie ta jakaś dana praca może nasuwać. No ale nie jakby bardziej wskazaniem niż taką opresją, która każe interpretować jakąś rzecz w jedyny możliwy sposób. Bardziej mi chodzi o pewien rodzaj jakiejś energii, doświadczenia, emocji, jakiej można doświadczyć w tym obcowaniu, bo też wydaje mi się, że sztuki wizualne nie zawsze muszą być takie, tak konkretne. One chyba bardziej o to chodzi, żeby jakby otwierały oczy na rzeczywistość, pokazywały, że ta codzienność nie jest taka właśnie uporządkowana, w tym sensie, że nudna nie jest, tylko że jest czymś bogatym, czymś, co można doświadczać.
Ale kiedy my rozmawialiśmy jeszcze o tytułach, kiedy robiliśmy wystawę, ustawialiśmy rzeźby, to też powiedziałeś, no chyba mogę to powtórzyć, że te tytuły są jak najbardziej neutralne, to znaczy, że i czasem są takie...
Dzisiaj często artyści...
Patos, to znaczy on, jakby tak mi się, o tym mówiliśmy, nie? Że tak, nie tak, starasz tak. się nadać dodatkowych znaczeń. Nie chodzi o to, żeby tutaj patos wybrzmiał, tylko wręcz czasem, no, na przykład rzeźba, która jest taka najbardziej chyba dynamiczna rzeźba, którą można zobaczyć, Rowerek się nazywa. Mhm. I ten tytuł jest taki dosyć, no...
Rozbrajający. Odbierający jakby powagę, może tak, ktoś tak. mógłby powiedzieć, tej pracy. I trochę wydaje mi się, że o to chodzi. W ogóle ja mam różne przemyślenia na temat człowieka i na temat rzeźby. Wydaje mi się, że że człowieka jako pewną złożoną całość najlepiej definiuje paradoks. Dlatego, że mamy w sobie właśnie tyle tych sprzecznych emocji, myśli, potrzeb, że jakby zbudować z tego jakoś spójną konstrukcję jest bardzo trudno bez posługiwania się właśnie paradoksem. I wydaje mi się, że ten paradoks, czyli łączenie jakby tych sprzeczności, które po głębszym zastanowieniu tymi sprzecznościami nie są tak, już nie wydają się takimi jaskrawymi sprzecznościami. Na przykład komedia i dramat to są jakby gdzieś granice między tymi dwoma konwencjami, jest bardzo płynna, prawda? To, co się na pierwszy rzut oka wydaje śmieszne, może się okazać bardzo dramatyczne. Nie? Jak się patrzymy na Chaplina, powiedzmy, który grał ta poza tego drobnego, ubogiego mężczyzny, który bawił do łez, a jednocześnie budził współczucie. To też są takie emocje, które są... Wydaje się, że nie może coś bawić i budzić współczucia, a tam to grało doskonale. Dlatego, że wydaje mi się, że tak samo Chaplin, jak Szekspir i wielu innych fantastycznych artystów rozumieli to. Właśnie miało świadomość tego, że rzeczywistość jest dużo bardziej złożona, niż to mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Stąd to moja koncepcja tego, że ta sztuka jest szczególna właśnie, nie? Czyli jakąś całość bardzo złożoną, często zawierającą w sobie jakieś elementy sprzeczne.
Teraz zadam takie pytanie, które słuchaczom może się wydawać dziwne. Czy Grzegorz Gwiazda swoje rzeźby robi sam? Dlatego, że topowi współcześni rzeźbiarze, może nasi słuchacze o tym nie wiedzą, mają po prostu swoje pracownie, gdzie inni artyści, bardzo często również Polacy po szkołach artystycznych, te rzeźby dla nich wykonują. To są po prostu wizjonerzy, którzy ręki nie przykładają. Grzegorz Gwiazda swoje rzeźby wykonuje swoją własną rzeźbiarską łapą?
Tak, no, mnie to bawi przede wszystkim. Znaczy, to jest fajny sposób na spędzenie dnia. Życie na myślenie też, bo wydaje mi się, że myślę głową, ale też myślę rękoma podczas pracy. Ale też te koncepcje tych pracowni, jakby mówiąc bardziej ogólnie, pracowni takich, gdzie na jednego artystę pracuje większa ilość osób, to nie jest nic nowego.
No to nie jest nic nowego.
Rubens przecież miał olbrzymią pracownię, gdzie właściwie taśmowo produkowano te jego obrazy, więc jakby...
Ale też rola i funkcja artysty była troszeczkę inna niż teraz jednak. Do Karoliny Staszek mam teraz pytanie. Jak ocenia w ogóle kondycję współczesnej rzeźby?
Zapadła cisza.
O tym trochę starałam się napisać w bieżącym numerze Arteonu, w kwietniowym numerze. Dlatego właśnie, że to taki tekst, który powstał przy okazji wystawy naszego laureata. Już nie chciałam pisać o samym laureacie, dlatego że na jego temat, na temat jego twórczości już pisał Andrzej Szaryk u nas kilka miesięcy temu. A ja chciałam się przyjrzeć, chciałam zbudować takie tło, na którym ta wyjątkowość propozycji artystycznej Grzegorza wybrzmi. I tak zaczęliśmy ostro komentując tutaj słowa pani dyrektor Centrum Rzeźby Współczesnej, Centrum Polskiej Rzeźby Współczesnej. Ostro dlatego, że i tu zaraz jakby trochę się Grzegorz od tego odciął, że to fajnie, jest różnorodność w sztuce i nie można mieć pretensji, że krytycy nie ogarniają jakby całej rzeczywistości, ale jakby mój zarzut jest taki, że krytycy i teoretycy bardzo redukują ten obraz, zubażają go i mam wrażenie, że celowo poza zasięgiem swojego zainteresowania zostawiają bardzo, bardzo, bardzo taki spory obszar współczesnej twórczości, że ta teoria i praktyka się po prostu rozmijają. I kiedy to ma różne przełożenie, bo to jest kwestia tego, co my widzimy w instytucjach wystawienniczych, jakie prace tam możemy oglądać na wystawach topowych, ale też co my wynosimy ze szkół artystycznych, może nie artystycznych, ale takich, które się zajmują bardziej teorią. Bardziej mi chodzi o historię sztuki, o kulturoznawstwo, o tego typu kierunki.
To co wynosimy?
Ja mogę mówić o sobie i być może to trochę właśnie to wspomnienie, ten pakiet wiedzy, jaką mam ze studiów, to może to się odbija na takiej mojej emocji negatywnej, że mam być może pretensje do tego, że rzeczywiście moja edukacja artystyczna, to co ja wiedziałam o rzeźbie, czy w ogóle o sztuce współczesnej, kończąc studia, to był kanon bardzo neoawangardowy. To znaczy naprawdę wręcz dopiero po studiach zaczęłam odkrywać, że to nie jest tak, że te paradygmaty wszystkie, paradygmat na przykład o linearnym, postępowym rozwoju sztuki, rozwoju języka sztuki, że to nie do końca tak jest. Znaczy nie możemy się dać, widać, ta czas się kończy, tak? Nie możemy tutaj polegać tylko i wyłącznie na ustaleniach teoretyków.
Nigdy nie możemy polegać tylko i wyłącznie na ustaleniach teoretyków. O tym sobie porozmawiamy po krótkiej muzycznej przerwie.